Ten, który chciał wszystko kochać i nie zawsze potrafił.
Wśród wielu wspomnień, pamiętników, opowieści biograficznych, zapisków poświęconych ludziom nauki i sztuki, którzy odeszli w latach ostatniej wojny, szczególne miejsce zajmuje książka Adama Grzymały-Siedleckiego Niepożegnani. W niej m.in. znalazł się wielce niepozorowany, a przez to bardziej prawdziwy portret Emila Zagadłowicza, pisarza stale wzbudzającego kontrowersyjne opinie. W owym portrecie znalazło się więcej prawdy niż kawiarnianej plotki, a także błyskotliwej, choć niewolnej od uproszczeń interpretacji utworu. Sporo też rozważnych sądów o rozwieszonej osobowości autora Domku z kart.
Natura migotliwa, jak elektryczność przerzucona przez powierzchnię, zawsze nie ze swoją osią krystalizacyjną. Nie w jednym błądzącym, nie jedną obarczone winą, ale czy nie pragnący być lepszym i głębszym? Czy można zaręczyć, że w godzinach porachunków ze sobą poprzysiąg sobie rzetelności, może nawet i doskonałości?
Spójrzmy na ten ostatni okres jego gasnącego życia. Okres kryjący w sobie jeszcze mnóstwo niedopowiedzeń i tajemnic. Niektóre z nich rozświetlają się nieco, bo dziwnym trafem i w niespodziewanych miejscach znajdują się rozmaite manuskrypty Zagadłowicza oraz inne dokumenty świadczące o tamtych miesiącach.
Kiedy mówię dzień dobry, nie słyszysz. Kiedy mówię dobranoc, nie patrzysz. Szept nabrzmiewa do krzyków tej ciszy, tak podobnej do głuchej rozpaczy. Czy gorączka to sen, czy maligna, czy też życie z nagła odtrwonione. Któż odgadnie to i kto rozstrzygnie, czemu w świata patrzę wschodnią stronę? Szept gorący w ciszy lodowatej, w lód tężeje i sople raniące. Jakże zimno, o Eli. W zaświatach płoną myśli i rodzą się słońca.
Ostatnie 4 miesiące życia od listopada 1940 roku do 24 lutego 1941 roku spędził poeta z dala od ukochanego korzenia położonego wśród Beskidów w pobliżu Wadowic. Wyjechał do Sosnowca, aby w tamtejszym szpitalu poddać się operacji guza szyi. Lekarze stwierdzili nowotwór gruczołów limfatycznych. Koniec był więc nieuchronny. Emil Zagadłowicz pomimo ciężkiej choroby pracował gorączkowo. Prowadził ożywione dyskusje na tematy społeczno-polityczne i literackie z młodzieżą o poglądach socjalistycznych. W sosnowieckim mieszkaniu, wynajętym u państwa Maziarskich przy ulicy Mariackiej 4, opiekowała się pisarzem Maria Szołajska-Koszyc, początkująca literatka związana przed wojną z lwowskimi sygnałami. Tutaj odwiedzał Zagadłowicza znany w Zagłębiu pedagog i działacz lewicowy Witold Wyspiański. Przychodzili też młodzi poeci, publicyści, przedstawiciele postępowej inteligencji polskiej i żydowskiej. Z wielu rozmów oraz wspólnoty ideowej zrodziła się wówczas myśl założenia ugrupowania pod nazwą Ozimina. W czasie bezsennych nocy Zagadłowicz bardzo wiele czytał. Przede wszystkim swój najbardziej ulubiony poemat Marię Malczewskiego czy Pałubę Iżykowskiego, a także rozmaite roczniki sztuk pięknych. Pisał listy, urywkowy dziennik, manifesty polityczne ujawniające wyraźny talent polemiczny pisarza. Rozpoczął pracę nad powieścią Sen. Zamierzał napisać dwie dalsze części Martwego Morza. W planach miał także drugą część Smulu pod tytułem Anna Mater oraz książkę z zakresu psychologii pedagogicznej na temat wychowania młodzieży w okresie dojrzewania. Oczywiście nie zdążył zrealizować tych imponujących pomysłów.
Odchodzę bez lęku, spokojnie, jakby w ciszę wielkiego lasu, prawie z radością.
Te słowa pisarz zapisał w swoim dzienniku pod datą 22 lutego 1941 roku. A tak o ostatnich dniach życia Emila Zagadłowicza pisała Maria Szołajska-Koszyc.
24 lutego 1941 roku. Eliczkowi o godzinie 8 rano puszczono krew.
Godzina 10. Eli mówi: wydaj dzieła moje z pietyzmem. Staraj się o przekłady i niech ci dobrze będzie w tym nowym świecie, który, wierzę, przyjdzie. Będzie bez okrucieństwa. Spalić mnie na grodzisku, na barwionach i tam proch zamurować. I napisać: ten, który chciał wszystko kochać i nie zawsze potrafił. O godzinie 11:00 zastrzyk pantoponu. Hejnał południowy do 12:00. Eliczkowi nie jest lżej, ręce i czoło pochudły, usta śnieją. Eli, o ile istnieje problem rasy, to znacznie wyższą rzeczą jest tolerancja. W Polsce, powiedz, by się uleczyła z faszyzmu, podstawą komunizmu jest miłość bliźniego. Godzina 12:00. Eli dostał zastrzyk glukozy. Na moment jego oblicze rozjaśnił ten jedyny na świecie uśmiech księżycowy. Wiele złego na jednego, mówi z uśmiechem. Życzliwość ludzka więcej znaczy niż rutyna. Dochodzi godzina 2:00. Eli leży, prawie siedzi, oparty wysoko o poduszki, blady, przeźroczysty, usta lekko pociemniały, ręce, czoło, znaczy pod rzęzi, jęczy głośno: Eli mój! Wskazujący palec prawej ręki, jak zwykle zagięty, wewnątrz. Przed chwilą ucałowałam. O Eli, pytam, męczysz się, Eliczku? Ogromnie, ogromnie, strasznie duszno. Jezu, Boże, odszedłeś się o 14:30. 24 lutego 1941 roku w Sosnowcu. Dziś poniedziałek.
Po śmierci Zagadłowicza Maria Szołajska-Koszyc napisała list do Marii Parafińskiej. Adresatka tego listu była nauczycielką w Babicach koło Wadowic, która prowadziła ożywioną korespondencję z pisarzem tuż przed wybuchem wojny do chwili jego śmierci. Nigdy się z Zagadłowiczem nie widziała. Prawdopodobnie zmarła w czasie okupacji w Krakowie.
23 marca 1941 roku. Nawet ostatnio, na parę tygodni przed swoim odejściem, napisał w zeszycie, że boi się, że odejdę. Teraz dopiero to znalazłam. I pytał się, czy jest sposób, jaka możliwość na to, by tak nie było. O umiłowany, możliwością tą była miłość. No bo przecież nie odeszłabym. Wiem, że chciał napisać pani o wszystkim. I byłby napisał, niewątpliwie. Ja bym też napisała, lecz choroba i warunki robiły swoje. Ostatnio, około 11 lutego, zbierał się do gorzenia. Już miał przepustkę. Chciał jechać sam. Zamierzał się zatrzymać w hotelu w Wadowicach. Myślał pobyć tam 4-5 dni i z powrotem. Dalsza kuracja. No a stało się całkiem inaczej. Właśnie około 10:00 wyraźnie się pogorszyło. Ciężko oddychał. Serce? Doktor twierdził, że musiał być przerzut nowotwora na płuca. I mnie się zdaje, że tak było istotnie. Tchu nie mógł złapać, rzęziło w piersiach i dotąd słyszę. O jeden oddech błagam, ludzie, ludzie, o jeden oddech błagam. O, strasznie. Wysłałam przez znajomego płaszcz, ubranie, piżamę, kapelusz mistrza
i pewne drobiazgi do Wolbromia, do pana Ambrożego Bińczyckiego. Może jeszcze co prześlę. Zginie? Uratuje się? Obojętne wreszcie. Grunt to, co z nim związane. Więc fotografie, jeszcze parę listów pisanych tu z Pekina, no i dziennik jego. Oto drżę. Taki zeszyt zielony. Wysłać? Ryzyko straszliwe. No i rękopisy. Pisałam, zdaje się, pierwszy rękopis Hayawaty. Teraz właśnie zaczęłam przepisywać. I cały drugi rękopis domku z kart. Chcę domek dać na maszynę, to konieczne. Ale czy zdążę? Niemeldowana jestem.
Domek z kart doczekał się realizacji w Polsce Ludowej. Jego premiera odbyła się w roku 1953 w Warszawie. Sztukę przyjęto z entuzjazmem. Grały ją wszystkie niemal teatry w kraju. W 1954 roku dramat ten ukazał się w wydaniu książkowym. Również niektóre inne dzieła Zagadłowicza zostały wznowione po wojnie. Dom pisarza w Korzeniu Górnym został przekształcony w Muzeum Pamiątek po nim ocalałych z zawieruchy wojennej. Owych pamiątek ciągle przybywa. Znajdują się wśród nich rozmaite zdjęcia, dokumenty, a przede wszystkim ciekawe rękopisy frapujące tak samo, jak frapującą postacią był sam ich autor, którego najlepsze dzieła powstawały w walce przeciw wszelkim siłom krępującym swobodny rozwój człowieka.